do Efezjan, 6 rozdział i przeczytamy wersety od 10 do 13. Już myślałem, że skończę jednym kazaniem 6 rozdział, ale okazało się, że tak długie mi wychodziło. Nie chciałem was zamęczać już dzisiaj, że rozbiłem je na dwa, więc dzisiaj będzie jedno. Zaczniemy temat duchowej ochrony i duchowej walki. Na następnym kazaniu zakończymy list do Efezjan opisem duchowej zbroi. Dzisiaj powiemy o duchowych wyzwaniach, zwierzchnościach duchowych, z którymi walczymy. Szósty rozdział, 10 werset. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, że jest ono naszym mieczem, jest naszą duchową bronią, którą zwyciężamy, którą walczymy ze zwierzchnościami w okręgach niebieskich. Nie walczymy z krwią i ciałem, ale właśnie z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Daj nam, Panie, mądrości, abyśmy umieli rozpoznać też i naszego wroga, jego strategię i też to, jaka broń jest skuteczna w naszych duchowych bitwach. Panie, wzmacniaj nas, ale też dziękujemy Tobie za to, że nas wyposażyłeś we wszelki rynsztunek i zbroję, która służy do tego, abyśmy mogli się ostać, abyśmy zwycięsko przeszli przez nasze duchowe bitwy i walki. Amen. Biblia naucza, że Boże działanie w świecie można nazwać prowadzeniem świata do dojrzałości, prowadzeniem też nas do dojrzałości. Wiele razy Biblia mówi, że powinniśmy przemieniać się z chwały w chwałę. Pismo opisuje też Bożą pracę w świecie słowem sprawiedliwość, tak? Czyli Bóg działa w świecie, zaprowadzając sprawiedliwość. I teraz zobaczcie, że zaprowadzanie sprawiedliwości w świecie, w czym my powinniśmy mieć udział, jeżeli jesteśmy żołnierzami Chrystusa, jesteśmy częścią Jego drużyny, Jego armii, to oznacza wypowiedzenie wojny niesprawiedliwości. Tak? Nie da się zaprowadzać sprawiedliwości bez wypowiadania wojny niesprawiedliwości. Czyli Biblia mówi wiele razy, psalmy o tym mówią, że Bóg jest wojownikiem, a Jego celem w świecie jest zniszczenie wszystkich Jego wrogów, zaczynając od grzechu, szatana, zła, a kończąc na zbuntowanych ludziach, którzy podnoszą przeciwko Niemu pięść. Pismo mówi, że wy, jeżeli ufacie Chrystusowi, my wszyscy jesteśmy współpracownikami Boga w tym zadaniu. Przez nawrócenie do Chrystusa twoja więź z Bogiem jest odnowiona. Ale co się stało wtedy? Zostałeś również wcielona do Jego armii. Jesteś duchowym żołnierzem. Tutaj oczywiście nie ma naboru wyłącznie dla mężczyzn. Wszyscy jesteście poborowymi, wszyscy jesteście żołnierzami bez względu na płeć, wiek i tak dalej. Jesteśmy duchowymi żołnierzami w Bożej armii. Całe Pismo Święte nazywa nasze życie, życie wiarą, życie ludzi wierzących jako bitwa. Abraham, pamiętacie, ojciec wiary, co robił? Nie tylko się modlił, nie tylko był gotów złożyć syna w ofierze, ale czytamy, że walczył. Chwycił za miecz, ojciec wiary. Chwycił za miecz i walczył przeciwko królom ziemi, kiedy ratował, pamiętacie, swojego bratanka Lota. Mojżesz prowadził lud Boży, ojciec wiary, najbardziej pokorny człowiek, o którym mówi Pismo Święte, prowadził lud w bitwach, kiedy wędrowali przez pustynię. Jozue, wzór wiary, bohater wiary z listu do Hebrajczyków. Podbijał ziemię po to, żeby Izrael mógł wejść do Kanaanu. Dawid, mąż według Bożego serca, który pisał piękne pieśni, psalmy. Przez większość swojego życia był wojownikiem. Najpierw był pasterzem, potem był żołnierzem, potem był królem. W końcu w Nowym Testamencie mamy największego wojownika, Jezusa Chrystusa, który pokonuje największych wrogów. Grzech, śmierć i diabła. I opis wojen w Starym Testamencie, w całej Biblii, to jest opis tej najważniejszej, czy obraz, to jest obraz tej najważniejszej bitwy ze złem. Czyli wojna jest obrazem tego, co się stało w ogrodzie Eden, co się stało na krzyżu, co się teraz dzieje w twoim życiu. I jako Kościół, jako chrześcijanie, każdy z osobna, powinniśmy być zainteresowani toczeniem bitew, zaczynając od naszych bitew osobistych. Bitwy o twój umysł, bitwy o twoje oczy, o twoją czystość moralną, o twoje słowa, o twój charakter, twoje serce. Jeżeli mówisz, mnie nie interesuje toczenie takich bitew, ja chcę być w sferze duchowej pacyfistą, to oznacza co? To oznacza pokój z obrzydliwością, to oznacza pokój z grzechem, to oznacza pokój z niemoralnością, to oznacza pokój z nałogami, to oznacza pokój z herezjami. Pacyfizm w sferze tej doczesnej, ale też duchowej, jest naprawdę ideologią wrogą, obcą Pismu Świętemu. Jesteśmy wezwani do dotyczenia bitew w sferze osobistej, ale też w sferze oczywiście szerszej, w sferze kultury. Wychodzimy do świata, działamy w świecie, który ma swoje rytuały, ma swoje jakieś normy zachowania. Często są to rytuały, normy, schematy zupełnie sprzeczne z Bożymi wartościami, Bożymi celami. To oznacza, że nie tylko powinnoś być skupiony na swoich osobistych walkach i bitwach, ale bierzesz udział w całej wojnie, tak? Żołnierz jest wcielony do czego? Do armii. Nie po to, żeby walczył, żeby był w okopach i walczył sam z sobą, ze swoimi myślami, swoim sumieniem, ale jest częścią armii, która ma pewien cel. Zdobywanie terytorium i pozycji wroga. I często tak właśnie, zobaczcie, że myślimy. Ja mam swoje problemy. Co mnie jeszcze obchodzą problemy Bożego Królestwa? Co mnie obchodzą jeszcze problemy Pana Boga? Ale tak jak powiedziałem, żołnierz, jeżeli jesteś żołnierzem, to nie walczysz o swoje cele. Jesteś częścią duchowej armii. Jeśli jesteś żołnierzem, to problem twojej ojczyzny jest twoim problemem. Tak? Chyba, że jesteś dezerterem. To samo, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to problem twojej niebiańskiej ojczyzny jest twoim problemem. Chyba, że nie jesteś żołnierzem Chrystusa. Jeżeli myślisz, nie obchodzi mnie to, mam własne problemy, mam, nie wiem, kredyt do spłacenia, mam problem w pracy, mam problem z tym, że szef nie wypłaca mi pieniędzy na czas, że dzieci dokazują i tak dalej. Nie interesuje mnie cel mojej armii. To tak naprawdę, mówiąc tak, nie rozumiemy naszego powołania. Spłata kredytu, praca, wychowanie dzieci, małżeństwo, to jest właśnie część twojego powołania jako żołnierza Chrystusa, jako ambasadora Bożego Królestwa tu na ziemi. To jest ważna lekcja dla nas. Tak, naszym celem jest Boże Królestwo, rozwój Bożego Królestwa w świecie. Celem są, Biblia mówi, narody. Twoim celem powinien być twój naród. I teraz możemy się, no, o czym on mówi? Ja mam własne problemy w swoim życiu. Poza tym Kościół w stosunku do całego narodu jest zbyt mały. Co możemy zrobić? Zobaczcie, wszędzie w Biblii jest mowa o tym, że Bóg nie potrzebował licznej armii, żeby zdobywać pozycję wroga. Potrzebował zaangażowanej armii. Masz po swojej stronie Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Po drugie, miej właśnie ten cel, wytyczony cel. Nie skupiaj się wyłącznie na swoich problemach, ale skupiaj się na celach Pana Boga dla ciebie. Po trzecie, działaj i po czwarte, módl się. Biblia mówi, wyjdź z okopów, nie tylko chroń się przed pociskami sekularyzmu, hedonizmu, relatywizmu, ale mówi, musisz założyć zbroję i wyruszyć. Masz zająć pozycję ofensywną i zdobywać pozycję wroga. Jeżeli nie jesteśmy tym zainteresowani, to przeciwnik będzie bardzo zainteresowany zdobywaniem twoich pozycji, zniszczeniem ciebie, stłamszeniem twojego wpływu na bliskich. Także unikajmy takich też, dzisiaj mówi się oczywiście o takim słodkim, różowym chrześcijaństwie. Chrześcijanie mówią o takim pacyfistycznym chrześcijaństwie, które jest zainteresowane tylko pięknymi uśmiechami, słodką muzyką, kazaniami, które poprawiają samopoczucie. Mam nadzieję, że niektóre kazania poprawiają wam samopoczucie, ale to nie jest cel kazań. Nie po to tu jestem. Jestem po to, żeby wam głosić Boże Słowo, jakiekolwiek ono nie jest. Nie, nie, nie zamierzamy, niektórzy mówią, nie zamierzamy was wcale niepokoić. Wprowadzajcie wasze zasady w sferach publicznych. Niektórzy chrześcijanie mają takie podejście. My jesteśmy zainteresowani Kościołem, ale chrześcijaństwo, świat, polityka, to wszystko jest brudy. Wprowadzajcie tam własne zasady. My postaramy się być taką wierną resztką. My tylko chcemy zapraszać ludzi na nabożeństwa, dać im trochę ulgi i nadziei pośród tego codziennego znoju i pracy. My chcemy tak troszeczkę poudawać, że Bóg jest dla nas ważny w ten niedzielny poranek, bo jeszcze się na nas pogniewa, ale właściwie w tygodniu już sobie to wszystko odpuszczamy. Takie myślenie to jest oczywiście martwe chrześcijaństwo. Zobaczcie, jak to jest niesamowite, że jesteśmy bardzo czujni w odnajdywaniu jakiejś obłudy u innych, szczególnie u publicznych osób, obłudy u duchownych, obłudy Kościoła i tak dalej. A sami tkwimy po uszy w takim myśleniu. W niedzielę Pan Bóg i to w niedzielę rano, natomiast od niedzieli po południu do soboty wieczór ja, moje pragnienie, moje dążenia, moje cele, moja realizacja. To jest bitwa przegrana na samym początku. To jest bitwa z tym, co Paweł nazywa nadziemskimi władzami w tym fragmencie. Póki nie weszliście do ziemi obiecanej, nikt z nas jeszcze nie wszedł. Jesteśmy na etapie między wyjściem z Egiptu, wyszliśmy z Egiptu, przeszliśmy przez morze, jesteśmy ochrzczeni, ale nie weszliśmy jeszcze do ziemi obiecanej. I Biblia mówi, że spośród tych, którzy wyszli z Egiptu, tylko Kaleb i Jozue weszli do Kanaanu. Ciała pozostałych zasłały pustynię, dlatego musimy się pilnować, musimy brać udział w duchowej bitwie, musimy zakładać tą zbroję Bożą, o której mówi apostoł Paweł. Jesteśmy na pustyni pełnej przeciwieństw i wrogów, którzy stają nam na drodze do celu. I czymś niemądrym i naiwnym byłoby mówienie, tak jak na pustyni były węże i skorpiony, niemądre byłoby, gdybyśmy mówili, wy węże i skorpiony, to współczesne przeciwności, współczesne wyzwania. Wy, węże i skorpiony, idźcie swoją drogą, a my pójdziemy swoją drogą, jakoś się dogadamy. Zobaczcie, Chrystus nie dogadał się z diabłem. Chrystus zniszczył mu łeb na krzyżu. W 10 wersecie Paweł mówi, w końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu, potężnej mocy Jego. Co to znaczy? To znaczy, że nie mamy pozostawać w tym samym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Kiedy przyjdziesz na to miejsce za rok, Bóg chce cię widzieć mocniejszym niż jesteś dzisiaj. Kiedy jesteś dzisiaj na tym miejscu, Bóg chciałby cię widzieć mocniejszym niż byłeś 2 lata temu. Czyli nie mamy zachowywać status quo w naszym rozwoju duchowym. Mamy się, tak jak Paweł mówi, umacniajcie się w Panu. Jeżeli widzisz dziecko, które spotkałeś na przykład, nie wiem, 3 lata temu, patrzysz na nie i nie zauważasz żadnych zmian, jeśli chodzi o jego na przykład wzrost albo inteligencję, to myślisz, no, coś jest tu nie tak. I Biblia mówi, nie masz być po prostu wierzący, tak? Masz być silnym wierzącym, masz się rozwijać. Ktoś powie, ale ja się nie czuję mocny w Panu, ja właśnie tak słabny w Panu. Ale Bóg ci mówi, słuchaj, to jest nakaz, umacniaj się w Panu. Odpowiesz, no, daleko mi do tego, żeby czuć się mocnym. Paweł odpowiada, umacniaj się więc Panu. Umacniaj się w Panu. Tak jak, zobaczcie, doskonalimy się w wielu różnych kwestiach, naszych pasjach, które mamy. Nie wiem, graniu, kierowaniu autem. Rozwijamy się w takich rzeczach. Programowaniu, pływaniu, uprawianiu sportu, cokolwiek. Tak tutaj Bóg nam mówi. Masz tak samo umacniać się w Panu. Masz być silniejszy i dojrzalszy w wierze. Mówiliśmy tydzień temu o tym, że pierwszym zadaniem rodziców powinno być uczenie dzieci posłuszeństwa. Tak? I to jest ważniejszy cel wychowania niż na przykład uczenie dzieci gry na gitarze, pływanie, nauki obce. To są dobre rzeczy, ale pierwszym powołaniem Bóg mówi, ojcowie, wychowujcie dzieci w bojaźni Bożej, wychowujcie w Panu. I to samo możemy powiedzieć o nas. Rozwijasz się zawodowo, rozwijasz się w grze na jakimś instrumencie, nie wiem, w swoich pasjach, podróżach, cokolwiek. Ale jeżeli nie umacniasz się w Panu, to słabniesz w Panu. Dlatego, że umocnienie w Panu powinno być twoim pierwszym celem ponad rozwijaniem jakiejkolwiek innej pasji. Nie ma szans, żebyś się umacniał w Panu, nie modląc się, nie mając kontaktu z Bożym Słowem, widząc się z wierzącymi raz w tygodniu albo jeszcze rzadziej. Co jakiś czas też wracam myślami do tego, jaki byłem na przykład 2-3 lata temu, jakim chrześcijaninem byłem, jakim pastorem byłem. I ktoś powie, no No byłeś pastorem, co? No, nauczałeś, no, wszystko grało w miarę. Ale z mojej perspektywy, i dzisiaj sobie myślę tak, o pewnych sytuacjach. Kurczę, mogłem to jednak trochę inaczej zrobić. Mogłem powiedzieć, mogłem dobrać inne słowa. Mogłem zareagować dojrzalej. Wracam myślami do kazań na przykład też i myślę, ha, to można było powiedzieć inaczej. Dosadniej, albo łagodniej, albo inaczej po prostu, nie? Kiedy patrzymy na siebie dziś i 2 lata temu i nie widzimy żadnych oznak większej dojrzałości, no to powinniśmy się zaniepokoić. I to nie załamać, ale zaniepokoić w taki motywujący dla nas sposób. Jeżeli naprawdę odżywiasz się zdrowym jedzeniem, masz kontakt z jedzeniem, żywisz się zdrowym jedzeniem, powinieneś po prostu rosnąć. I to powinno być widoczne. Jeżeli nie rośniesz, to znaczy albo nie masz apetytu, nie odżywiasz się, odsuwasz talerz z jedzeniem, grymasisz, jesteś niejadkiem. I niejadek nigdy nie będzie silnym człowiekiem. Chrześcijański niejadek nigdy nie będzie silnym uczniem Jezusa. Jeżeli pasterz ma stado owiec, prowadzi je na zielone pastwiska, a któraś owca, przynajmniej wygląda jak owca, nie chce jeść i kładzie się w błocie, to co pasterz by pomyślał? No, sprawdziłby, czy to czasami nie jest jakaś koza albo wilk, która ma na sobie sierść. Owca tak się nie zachowuje. Kiedy prowadzę owcę na zielone pastwiska i mówię, bierz, pas się i jedz, i pij, a owca sobie leży w błocie i mówi, a, nie chcę mi się. To jest niepokojące. To jest przejaw tego, że to jest ten moment, kiedy pasterz sobie powinien zadać pytanie, czy to jest owca? Czy mamy do czynienia z owcą? Pomyśl o sobie w taki sposób. Czy przejawiasz cechy owcy Chrystusa? Czy lgniesz do zdrowego pokarmu na zielone pastwiska, gdzie jest inne stado owiec, które też są dla ciebie ochroną i wzmocnieniem? Umacniajcie się w Panu i Jego potężnej mocy, mówi apostoł Paweł. I dalej apostoł pokazuje, jak to robić, jak mamy się umacniać. I mówi, przywdziejcie więc, jeżeli chcecie być mocni w Panu, przywdziejcie całą zbroję Bożą, żebyście się ostali przed zasadzkami złego. Przypomina nam kolejny raz, jesteś na wojnie, czekają ciebie zasadzki złego, nie jesteś na duchowych wakacjach, jesteś na duchowym froncie. I to nawet wtedy, kiedy jesteś na urlopie. Cały czas, dopóki jesteś w ciele, bierzesz udział w duchowych bitwach. I teraz, żeby w tych bitwach zwyciężać, musisz założyć, i tutaj Paweł też podkreśla to słowo, całą zbroję Bożą. Weźcie całą zbroję Bożą, nie zaś jedynie jej część. Gdyby rycerz założył tylko przełbicę na głowę i rękawice, oczywiście byłby narażony na cios w serce. Podobnie gdyby założył jedynie pancerz, który chroni jego tułów i serce, a zaniedbałby ochronę głowy, wtedy też byłby narażony na uderzenia i klęskę. To oznacza, że nasza ochrona jako duchowych rycerzy, duchowych żołnierzy, musi być kompleksowa. Masz chronić ręce przed oddaniem ich w służbę grzechowi. Masz chronić swoje oczy przed złymi obrazami, które potem przez oczy zagnieżdżają się w twoim sercu. Masz chronić swoje serce, aby nie pielęgnowało grzechu. Masz chronić swój umysł, aby był czysty i spoglądał na świat też Bożymi oczyma. Kiedy walczą rycerze, przeciwnik nie stara się uderzać w miejsca dobrze chronione. Celuje w słabe punkty, tam gdzie wróg nie ma dobrej ochrony. I teraz dla nas lekcja jest taka, że rozpoznaj swoje słabe strony, bo to są te miejsca, gdzie przeciwnik będzie starał się ciebie atakować. I teraz znowu, mówiąc trochę też współczesnymi obrazami, rozpoznaj słabe miejsca wzdłuż ich granic, postaw swoje czołgi, jeżeli trzeba będzie, poproś o pomoc NATO. Wiadomo, NATO czasami się ociąga, ale masz wśród siebie chrześcijan, to jest to twoje duchowe NATO, które powinieneś prosić o wsparcie, jeżeli sam masz niedostateczną ilość czołgów. Proś innych chrześcijan, żebyś też przed nimi mógł być odpowiedzialnym w sferach, gdzie widzisz, że nie dajesz sobie rady. Jeżeli postaramy się o ochronę naszej sfery, na przykład emocjonalnej, naszej wierności względem małżonka, rodziny, kościoła, a zaniedbasz na przykład intelektualny rozwój, no to szatan będzie właśnie celował tu, w twój umysł, twój słaby punkt. Jeżeli skupisz się na poznaniu Bożego Słowa, teologii, wiedzy biblijnej, ale zaniedbasz osobistą samodyscyplinę, nie wiem, rodzinę, no to szatan będzie celował tam. Dlatego tak ważna jest cała zbroja Boża. Musimy dbać o rozwój, ochronę w sposób kompleksowy. Mamy się rozwijać w naszej wierze, jeśli chodzi tak naprawdę o każdy obszar naszego życia. Sferę intelektualną, emocjonalną, podejście do naszych obowiązków w domu, obowiązków w pracy, jak się zachowujemy na koncertach, jak się zachowujemy w pubie. To cały czas jesteś ambasadorem Chrystusa, gdziekolwiek się udasz. Podejście do, nie wiem, no, rozrywki, używek, pracy, szkoły, studiów. Zobaczcie, jeżeli piroman jakiś podpala willę, to stanie przed sądem i będzie odpowiadał za swój czyn. I nikogo nie przekona tłumaczenie piromana, który mu powie: okej, to jest moja słaba strona, mam słabość do ognia, ale generalnie jest to tylko, odbywa się to tylko raz w tygodniu, pozostałe 6 dni jestem porządnym człowiekiem. To podpalanie to moja słabość i tylko czasami mi się to zdarzy. Nie traktuj mnie jako piromana, traktuj mnie jako porządnego człowieka, bo większość dni tak naprawdę jestem porządnym człowiekiem. I teraz odpowiedz mi: nie. Abym potraktował cię jako porządnego człowieka, musisz przestać podpalać willę. Musisz zadośćuczynić ofiarom. Musisz przestać być piromanem. I zobaczcie, każdy z nas, bez wyjątku, ja też, jesteśmy narażeni, żeby być takimi duchowymi piromanami. I mówimy: a to jest tylko jedna góra, dwie sfery mojego życia, kiedy nie mam ochrony, kiedy czuję się słaby. Ale generalnie jestem w porządku chrześcijaninem. Takie myślenie, Bóg mówi: słuchaj, przegrałeś. Pamiętacie Władcę Pierścieni? Chyba, nie wiem, czy to w drugiej, czy w trzeciej części, może dzieci będą pamiętały. Jest obrona Helmowego Jaru, czy jak to się nazywało? Kiedy był ten pomost, orki maszerują z Mordoru w stronę zamku. I wszyscy się upewniają, że tak, bramy są zamknięte, wrota są zamknięte, mury są wysokie, jesteśmy bezpieczni. Co prawda ich jest wielu, wrogowie są liczni, ale tak naprawdę no, jedyne miejsce, gdzie mogą się przedrzeć, to chyba te wielkie drabiny, które tam przerzucali na te mury. Ale się okazało, że jednak orki znalazły przejście, bardzo wąskie przejście, gdzieś tam, nie wiem, w podziemiach, które pozwalało im przedostać się do wnętrza. Jeżeli masz strażników broniących zamku i wróg odkryje, że jest wąskie przejście gdzieś na tyłach murów, to nie da ci nic argumentowanie: słuchaj, ale większa część zamku jest obstawiona strażnikami. Co się stanie? Wróg wejdzie tylnym wejściem, nawet wąskim, i wpuści przez nie wojsko. I to cię zniszczy. I na nic zda się mówienie: ale przez całą długość muru mam rozstawionych strażników, którzy go chronią. Dlatego Paweł mówi: załóżcie całą zbroję Bożą, nie 90%, całą. Dlatego mówi o czujności, gotowości. I zauważcie, to jest nakaz pański. Załóżcie całą zbroję Bożą. Co to oznacza? To oznacza, że to jest nasza odpowiedzialność. Bóg nie założy jej za nas. Nałożenie tej duchowej zbroi nie odbędzie się bez naszego udziału. Bóg przynosi nam ją, dostarcza nam ją, kładzie pod nasze nogi i mówi: no to do roboty. Ubieraj się. Założyć ją jest twoją odpowiedzialnością. Po drugie, kiedy Bóg mówi: załóż całą zbroję Bożą, oznacza to, że masz założyć całą zbroję od Boga. Nie od ludzi. Pamiętacie, Dawid poszedł na walkę z Goliatem i Saul chciał nałożyć na niego zbroję, czy tam Izraelici chcieli nałożyć na niego wielką zbroję, która by chroniła. Tylko że co? No problem był taki, że Dawid nie był w stanie się poruszać. Ta zbroja ograniczała mu ruchy. Można to przyrównać właśnie do tego, że była to ludzka broń, ludzka zbroja. Dlatego Bóg mówi: załóż zbroję Bożą. W duchowej walce musimy posługiwać się Bożymi narzędziami, Bożymi środkami. Problem polega na tym, że upadamy w duchowych bitwach. Dlaczego? Dlatego, że dobieramy niewłaściwą zbroję. Dobieramy niewłaściwą broń. I Biblia mówi, tą bronią nie są filmy, tą bronią nie jest, nie wiem, rozrywka, umoralnienie. Paweł wymienia, co jest elementem duchowej zbroi w dalszej części tego urywka. O tym powiemy w następnym kazaniu. Ale dlaczego dobieramy niewłaściwą broń? Powód jest, wydaje mi się, prosty. Niewłaściwie diagnozujemy naszych wrogów. Nie rozumiemy, z kim my walczymy. Dlatego Paweł tutaj przedstawia też naszego wroga, mówi, z kim walczymy, po co? Żeby wskazać, co jest odpowiednią bronią w tej duchowej walce. Są takie gry planszowe, też dzieci może znają, może znacie takie gry, gdzie jest instrukcja, są różne postacie, jest bitwa, postaci różnych, dwóch armii i są różne postacie, różne rasy i tak dalej. Jest na przykład instrukcja, jeżeli chcesz pokonać hydrę, to musisz mieć miecz. Jeżeli chcesz pokonać jakiegoś tam bezimiennego potwora, musisz mieć łuk. Jeżeli chcesz pokonać czarownika, musisz mieć ognistą kulę. Innymi słowy, pewna broń nie działa na pewne rodzaje potworów. Tak? Mieczem na przykład w jakiejś tam grze nie zabijesz czarownika. Łukiem nie zabijesz hydry. I tak jest w naszych duchowych bitwach. Musisz mieć odpowiednią broń, żeby oprzeć się atakom zwierzchności, o których tu jest mowa, władcy świata ciemności, walczymy z duchami w okręgach niebieskich. I teraz na koniec powiedzmy, kim są nasi wrogowie, żebyśmy rozumieli, jaką bronią mamy walczyć w naszych duchowych bitwach. Paweł opisuje wrogów Kościoła we wszystkich listach, na różny sposób. W 11 wersecie mówi na przykład, że naszym wrogiem jest diabeł. Mamy się ostać przed zasadzkami diabelskimi, zasadzkami diabła. Naszym wrogiem nie jest ciało i krew. Nie walczymy z człowiekiem, walczymy raczej właśnie z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I teraz tak, Pismo mówi, że diabeł jest osobą, a nie jakąś zasadą. Ale apostoł Paweł mówi również w innych częściach swoich listów, że panowanie diabła przejawia się również w instytucjach, strukturach czy wzorcach życia, które wpływają na nasze postępowanie albo nas zniewalają. Jakieś perwersyjne zwyczaje, tradycja, która jest obca Pismu Świętemu, jakieś ideologie, bezbożne schematy w naszym życiu, pokrzywione autorytety, to wszystko podpada pod definicję tych duchowych władz i zwierzchności, z którymi walczymy. W listach apostolskich Paweł mówi, opowiada się nie tylko przeciwko swoim przeciwnikom, Żydom, którzy go oskarżali, kamienowali, biczowali, ale mówi, opowiada się przeciwko całej tradycji judaizmu, która była skierowana przeciwko Chrystusowi. I dzisiaj również, słuchajcie, stajemy na ulicy, ktoś przychodzi do waszego domu, nie wiem, jakiś, powiedzmy, taki klasyczny przykład, świadek Jehowy. Nie walczysz przeciwko świadkowi Jehowy. I to już pierwsza uwaga powinna być w tym, jak powinieneś rozmawiać z tym człowiekiem. Nie walczysz ze świadkiem Jehowy. Walczysz z duchowymi mocami, które go trzymają w pętach. Walczysz, byśmy powiedzieli, z całą organizacją pod nazwą strażnica, która jest antyboża. Walczysz nie z pojedynczym liberałem jakimś tam, który zachęca do rozwiązłości grzechu. Walczysz przeciwko całej ideologii liberalizmu moralnego. I kiedy Paweł mówi o naszych wrogach w okręgach niebieskich, to oczywiście nie chodzi o to, że nie mamy ludzkich wrogów. Paweł często mówi o wrogach Kościoła, opisuje ich, wymienia. To są wrogowie Kościoła. I mówi o ludziach, którzy sieją albo zgorszenie, albo fałszywe nauki w Kościele. Kiedy Paweł rozprawiał się z Żydami judaizującymi w Galacji, którzy chcieli obrzezywać chrześcijan, walczył przeciwko ludzkim nauczycielom, oczywiście, ale dodaje, że ludzie, którzy walczą przeciwko Kościołowi, są motywowani i prowadzeni przez diabelskie istoty, przez diabelskie siły, przez siły ciemności. Także przeciwników naszych, przeciwników Kościoła, przeciwników wierzących definiujemy na dwie sposoby. Po pierwsze są odpowiedzialni za odrzucenie Ewangelii. Odrzucają Ewangelię, to jest dla nich głupstwo, to jest w ogóle śmieć. Ale z drugiej strony są pod kontrolą, pod działaniem mocy, pod wpływem działania mocy, której nie znają. I Paweł mówi, mocy grzechu, mocy śmierci i mocy diabła. I patrząc z tego punktu widzenia, są jak opętany człowiek, który jest opanowany przez obce siły. Co jest naszym zadaniem? Nie walić go po głowie, tylko głosić mu wolność, głosić mu wyzwolenie w Chrystusie. I niekiedy o tym zapominamy, mam wrażenie, że walczymy takimi ludzkimi sposobami, sądząc, że naszymi przeciwnikami są ludzie o innych światopoglądach. Dlatego ubolewam nad tym. Zdarzało się, że chrześcijanie używali w historii ognia i miecza zamiast słowa i mocy Ducha Świętego, ale również dzisiaj nam to grozi. Może nie wyruszanie z mieczem na wojnę, żeby zabijać kogoś w imieniu Jezusa, ale na przykład takie rzeczy jak szyderstwo, jakaś agresja słowna, emocjonalna, cynizm, poczucie wyższości, obrażanie. To są cielesne metody. Nasi wrogowie to nie ateiści, to nie feministki, agnostycy, buddyści czy muzułmanie. Bój toczymy z duchowymi władzami, mocami, które trzymają ludzi w niewoli grzechu i podkopują Boże dzieła poprzez bezbożność. Podsumowując, po pierwsze, to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. Jesteś na duchowej bitwie. Musisz się umacniać w Panu. To jest Boży nakaz, 10 werset. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Musisz się udawać na zielone pastwiska, żeby jeść. Jeżeli się nie umacniasz w Panu, nie stoisz w miejscu. Umierasz. Jeżeli nie jesz, to nie jesteś takim człowiekiem, jakim byłeś wcześniej. Schniesz, umierasz, głodujesz. Jesteśmy na wojnie, ale też musimy mieć perspektywę tego, z kim walczymy. Doug Wilson też w którejś z debat powiedział, że celem debat z niechrześcijanami nie jest zdobycie przewagi w argumentacji. Celem jest nie zdobycie przewagi w argumentacji, celem jest zdobycie człowieka dla Chrystusa. Jeżeli głosisz Ewangelię, to celem nie jest zwyciężenie potyczki w jakiejś dyskusji. Celem jest zbawienie, to jest dusza tego człowieka. To oznacza, że nie walczysz z nim. To nie jest twój wróg. Walczysz z duchowymi mocami, które jego trzymają z dala od Boga. Pamiętajmy o tym. Dlatego Paweł mówi, weź całą zbroję Bożą, weź całą zbroję od Boga, żebyś wygrał, zwyciężał. Powiemy też, że zbroja ma oczywiście elementy defensywne, musimy się bronić, ale też ofensywne. Musisz się przeodziewać, chronić kompleksowo, twój charakter, myślenie, mówienie prawdy, prawdomówność, słowa, które dobierasz, emocjonalność, to chroń te rzeczy, przywdziewaj zbroję Bożą. Jeżeli ją zdejmiesz, kiedy wyjdziesz na przykład z tego miejsca, momentalnie dostaniesz pociskiem. Dalej, stawką, przedostatnia rzecz, stawką całej tej bitwy, o czym mówimy, jest wejście do ziemi obiecanej. Jeszcze tam nie wszedłeś, także nie możesz sobie odpocząć i powiedzieć, no pokój, jest pokój. Tak Izraelici wołali, tak? Pokój, pokój. Chcemy proroków, którzy nam mówią pokój, pokój. A Bóg mówi, nie, pokoju nie ma. Dopóki się nie upamiętacie, pokoju nie będzie. Jeżeli nie założysz zbroi i pociski złego uderzą w ciebie, umrzesz duchowo. Najpierw będziesz ranny, potem umrzesz. I teraz Biblia mówi, słuchaj, do nieba ranny nie wejdziesz. Nikt cię tam nie wniesie. Albo wejdziesz tam w całej zbroi, opierając się złemu, albo nie wejdziesz tam wcale. Jeżeli nie masz zbroi, to po prostu jesteś poddany działaniu mocy, o których mówi tutaj apostoł Paweł. Taki człowiek pozostaje chrześcijaninem do czasu. Ale kiedy nie zakłada zbroi, dostaje odłamkiem, nie wiem, sekularyzmu, jakiegoś złego życia, nieporządnego życia i staje się po prostu częścią armii wroga. Znacie może filmy o obcym. Jest seria filmów o obcym. I tam są takie sceny, że ktoś wygląda jak człowiek, jest częścią załogi, ale tak naprawdę nie jest częścią załogi. Jest obcym, który jest w nim jest jakiś obcy, który tylko czeka na moment, żeby się ujawnić, uaktywnić. Przy dobrze uzbrojonych członkach załogi, no ten obcy jeszcze się nie uaktywnia, ale w pewnym momencie wychodzi na przykład z głowy jakiegoś astronauty i zaczyna tam rozróbę. Musisz znać swojego wroga i musisz mieć ochronę przed nim, żeby ten obcy, znowu mówiąc obrazowo, nie stał się częścią ciebie. Dlatego Biblia mówi, musisz się umacniać w Panu. I ostatnia rzecz. Czasy pokoju nadejdą, po powtórnym przyjściu Chrystusa. Jeżeli patrzymy na naszą historię naszego kraju, historię naszej części Europy, to być może są tacy, którzy przez ostatnie 20 lat albo od czasu zakończenia II wojny światowej myśleli, że właściwie jest inaczej. Jest pokój. Dlaczego? Bo w naszej części Europy nic złego się nie działo. I teraz nagle, zobaczcie, niektórzy są jakoś otrzeźwieni. O, jednak to nie jest tak, że jesteśmy tak całkowicie bezpieczni. I to samo musimy odnieść do życia duchowego. Myślisz, że duchowe bitwy to przeszłość, bo sobie z czymś poradziliśmy, nie wiem, 2 lata temu, 1,5 roku temu, 2 miesiące temu i myślimy, mamy spokój. To jest jedno z największych niebezpieczeństw w myśleniu chrześcijanina. Jesteś na wojnie, a szatan jest taki lew ryczący, mówi Piotr, który tylko czyha, aby cię dopaść. Leży w zaroślach i patrzy. I tylko czeka na moment, kiedy tą duchową zbroję sobie zdejmiesz. Dlatego Paweł mówi, umacniaj się w Panu. Nie zaniedbuj nabożeństw. Nie zaniedbuj kontaktu codziennego z Bożym Słowem. Modlitwa. Spotkania z wierzącymi też w tygodniu. Pobożna muzyka w Twoim domu. Pobożne książki w Twoim domu. Uważaj na to, co oglądasz, czego słuchasz, z kim przebywasz. Nie namawiam Cię do ucieczki od świata. To jest ostatnia rzecz, do której zachęcam, ale do bycia dojrzałym chrześcijaninem w świecie. To świat, to inni mają się uczyć od ciebie, a nie ty uczyć się bezbożności od innych. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za wezwanie do tego, abyśmy nie stali w miejscu w naszym chrześcijaństwie, abyśmy rozpoznali, że jesteśmy częścią Twojej duchowej armii i Ty, Panie, wzywasz nas jako swoich żołnierzy do tego, abyśmy podjęli bitwę i to nie tylko bitwę o nas samych, o nasze serca, emocje, umysł, ale abyśmy podjęli walkę o Twoje cele, o to, żeby Twoje królestwo szerzyło się w świecie. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś nam dawał chęci, pragnienia do tego, abyśmy właśnie tą zbroję każdego dnia zakładali na siebie, abyśmy też znali naszego przeciwnika, pamiętając, że bitwy, które toczymy, to są bitwy w sferze duchowej, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z pokusami samego diabła. Panie, wyznajemy, że bez Twojej opieki, Twojego wsparcia i Twojej zbroi jesteśmy słabi, jesteśmy bezbronni, upadamy. Dlatego, Panie, prosimy Cię tym bardziej, abyś nas chronił, abyś nam pomagał w tym. I dziękujemy Tobie raz jeszcze za to, że tą zbroję kładziesz przed nami, abyśmy ją zakładali, abyśmy w jej mocy, w Twojej mocy podjęli duchowe walki. Amen.